w Niemczech.
Schönen guten Morgen.
Dobry dzień dla świętujących zwycięstwo socjaldemokratów.
Wygrali wybory do Bundestagu, za moment połączymy się z Berlinem i naszą specjalną wysłanniczką.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM dziś Radosław Śmigulski.
Robert Mazurek porozmawia z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, między innymi o zakończonym właśnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Na początek jednak pilna informacja dla kierowców z trasy numer 10 Lipno-Sierpc w Kujawsko-Pomorskiem.
3 osoby zostały ranne w wypadku na trasie krajowej w Żuchowie w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzył się tam samochód osobowy i auto dostawcze.
10 w tej chwili jest zablokowana, ale na szczęście wyznaczono już objazd drogami lokalnymi.
W Niemczech kampania wyborcza płynnie przechodzi dzisiaj w walkę o rządzącą większość w Bundestagu, możliwość sformowania rządu oraz o ten najważniejszy urząd, czyli kanclerza.
Do walki stają wielki zwycięzca Olaf Scholz i jeszcze większe przegrany Armin Laschet. Ich ugrupowania dzielą 2 punkty procentowe różnicy. SPD wygrało z CDU-CSU 26-24.
W Berlinie o poranku nasza wysłanniczka Aneta Łuczkowska. Aneto, jak procenty przekładają się na mandaty w parlamencie?
O 10 parlamentarzystów więcej od CDU będzie mieć SPD. Socjaldemokraci będą mieć w tej kadencji ponad 50 posłów więcej niż przez ostatnie 4 lata. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna obsadzi 196 miejsc, traci równo 50 mandatów. Zieloni rosną prawie dwukrotnie, a 11 mandatów mniej niż w poprzedniej kadencji przypadnie populistom z AfD, choć oni cieszą się ze zwycięstwa w Saksonii i Turyngii. W Bundestagu zasiądzie też przedstawiciel, tu uwaga, będzie bardzo trudne słowo, Zyd Lesbiksie Wejleverband. Ćwiczyłam długo, a mówiąc prosto, chodzi o mniejszość duńską.
Tak jest. SSW, czyli Związek Wyborców Południowego Szlezwiku. Ta partia powstała w 1948 roku. Ugrupowanie reprezentuje Duńczyków zamieszkujących południową część Szlezwiku, ale także Fryzów. Do roku 1953 ich jedynym reprezentantem był w Bundestagu Hermann Clausen, a potem nie uczestniczyli w wyborach federalnych aż do teraz.
A teraz też o wyborach. Jacek Kasprzyk to jeden z kandydatów na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Rządzi związkiem od 5 lat, no i dzisiaj chce powalczyć o reelekcję.
Będzie ciekawie na pewno, ale ja myślę, że będzie, że ludzie docenią ludzi z siatkówki. To jest chyba dla nas najważniejsze, bo jest się czym pochwalić. Finansowo jesteśmy dużo, dużo lepiej niż jak zaczynałem kadencję.
Przyznaję, po 5 latach Jacek Kasprzyk. Za kulisami trwają zapewne wyborcze targi. Godzinę temu oddaliśmy głos Ryszardowi Czarneckiemu. Za godzinę w faktach Sebastian Świderski.
Rozmowy z najważniejszymi kandydatami na stanowisko prezesa PZPS-u mamy dla Was na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Poranną rozmowę w faktach RMF FM. Robert Mazurek, jego gość, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa porannie. Porannie witam Państwa ja i Radosław Śmigulski, szef PISF-u, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Porannie.
To jest człowiek, który rozdaje pieniądze na produkcję polskich filmów, a spotykamy się dlatego, że przedwczoraj skończył się festiwal filmowy w Gdyni i cóż, faworyzowane, żeby nie było śladów o śmierci Grzegorza Przemyka, przegrało. No, przegrało, to znaczy zdobyło drugie miejsce. No, nie jest to taka klęska, umówmy się. Wygrał film Wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta.
Drugie miejsce, Srebrne Lwy, myślę, że to jest marzenie bardzo wielu filmowców, więc jakby nie rozpatrywałbym tego w kategorii porażek. Był to film jeden z, który uzyskał jedną z najważniejszych nagród, natomiast rzeczywiście film Łukasza Rondudy wygrał festiwal, zdobył Złote Lwy i cóż, no gratuluję. Dla mnie to nie było zaskoczenie, znaczy pewnie, dlatego że jakby będąc na festiwalu, będąc w trakcie festiwalu, różne opinie trafiały do mnie i jakby no nie byłem w szoku, tak to może ujmę.
Tak, bo ten film rzeczywiście podobał się wielu ludziom, podobał się krytykom, dziennikarze też go wybrali jako najlepszy film festiwalu. Natomiast pytanie, bo naszym kandydatem do Oscara, na razie do nominacji oscarowej, jest film Żeby nie było śladów.
No ale to nie jest oczywiście nigdy jeden do jednego. Proszę pamiętać, że jednak film Łukasza Rondudy jest filmem, który jest bardzo mocno osadzony w polskich realiach i dotyczy problemów, które mogą być niezrozumiane.
Potop też był osadzony w polskich realiach.
Oczywiście był tak osadzony w polskich realiach, że w sposób uniwersalny opowiadał całą historię walki o suwerenność, czy walki o przyszłość ojczyzny.
No właśnie.
Niemniej, proszę dać dokończyć. to jakby po pierwsze ze względów formalnych. No, film Łukasza Rundudy nie został zgłoszony w ogóle jako kandydat na kandydata do Oscara.
A kto o tym decyduje właśnie?
O zgłaszaniu. Tak. Zgłasza się, no, producenci filmu zgłaszają. Oczywiście, jeżeli film spełnia wymogi. Przypomnę, że on jeszcze nie był dystrybuowany, więc on w ogóle nie mógł być kandydatem. A potem jest komisja oscarowa w składzie tegorocznym. Ewa Puszczyńska, Jan Epa Kaczmarek, Łukasz Żal i ja. I Sean Bobby, czyli to wszyscy nominowani, czy zdobywcy Oscarów plus dyrektor PiS-u. W takim składzie wybraliśmy film, który był równocześnie, przypominam, w konkursie głównym w Wenecji, czyli jednym z najważniejszych konkursów europejskich.
No i trzymamy kciuki, oczywiście, żeby poszło mu jak najlepiej. Jak wygląda polskie kino po koronawirusie? Widać już to na przykładzie festiwalu w Gdyni?
Ja myślę, że przykład festiwalu w Gdyni to jest akurat przykład, który pokazywałby, że jest fantastycznie. To znaczy jednak ten poziom filmów jako pewna przeciętna niezwykle wzrosła w ostatnich latach. My jesteśmy obecni na najważniejszych festiwalach na świecie. Raz jeszcze Wenecja, Cannes, systematycznie, trwale i w zasadzie rok do roku. Pewne dane statystyczne, bo to też jest tutaj istotne, do festiwalu Gdyni w tym roku są zgłoszone 46 filmów, zwykle jest to około 50. Zatem koronawirus oczywiście utrudnił funkcjonowanie branży, natomiast tych filmów powstało podobna ilość jak w latach poprzednich, więc
PiS wdał PiS daje pieniądze dość szczodrze, w tym roku będzie to 180 milionów.
180 na wszystkie programy operacyjne. Ja przypomnę, że to są jednak pieniądze, które też trafiają na edukację filmową,
tak,
na cyfryzację.
Nie wszystko, wszystko idzie na
produkcję filmową. No,
tak, to prawda. To jest budżet PiS-u, tak, a nie... Czyli z tego pan ma też pensję, jak rozumiem.
Nie, to są inne pieniądze.
A jeszcze inne.
To są inne pieniądze. Bo jakby to jest ciekawostka, która jest dosyć istotna i dosyć często omawiana. To znaczy jest wsparcie z Ministerstwa Kultury, które trafia na wynagrodzenia pracowników i są pieniądze trafiające bezpośrednio z od graczy rynkowych, medialnych, które są do dyspozycji PiS-u, jeżeli chodzi o wspieranie produkcji audiowizualnej.
Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jest naszym gościem. Panie dyrektorze, dobrze, pytałem o to, jak wygląda kino po koronawirusie, nie tylko jeśli chodzi o poziom filmów, ale również o to, czy kina przetrwały, czy dystrybutorzy przetrwali pandemię. To ponad rok w zasadzie, prawie bez kina, no.
Kina przetrwały, kina też, szczególnie kina studyjne, znaczy tylko tak naprawdę kina studyjne skorzystały z pomocy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i to była taka pomoc, myślę, że naprawdę znaczna, więc udało się. Na sygnał, który do nas docierają, to są naprawdę pojedyncze przypadki, kiedy kina bankrutowały. Z tego, co mi wiadomo, to było to 3 kina, z czego 2 z nich no tak naprawdę były bankrutem jeszcze przed pandemią. Zatem nie było żadnej katastrofy na rynku, jeżeli chodzi o kina.
Ludzie wrócą do kin?
No ja mam nadzieję, ale to są pytania, które mają w sobie... To jest odpowiedź, która musi mieć 2 elementy. Znaczy, czy wrócą, bo nastąpiła rewolucja technologiczna i w tej chwili w ogóle gdzie indziej jest oferta filmowa.
Jest
i czy wrócą, bo się przestaną bać. Zresztą kino nie jest miejscem, w którym dochodzi jakichś masowych zakażeń koronawirusem, więc ja zachęcam, żeby się do tych kin wybierać.
Panie dyrektorze, pamięta pan te zapowiedzi gromkie polityków rządzącej prawicy, kiedy szli do wyborów po raz pierwszy w 2015, o tym, jak będą powstawać, jak tylko zwyciężą, słynne superprodukcje, hollywoodzkie superprodukcje o polskiej historii?
Ja słyszałem pojedyncze wypowiedzi tego typu, natomiast były...
Jakie pojedyncze, to ja panu przypomnę, bo wie pan, teraz proszę powstać, bo będę cytował Jarosława Kaczyńskiego, który w 2015 powiedział, że wystarczy nakręcić 2-3 hollywoodzkie filmy, które pokażą, jaka była prawda o II wojnie w Polsce, o tym, co się tutaj działo, by świat się o tym dowiedział, żeby to było przedmiotem dyskusji. Dalej poszedł Mariusz Błaszczak, przepraszam, też nie byle kto, minister obrony obecny, który mówił, że trzeba zatrudnić Toma Cruza, Mela Gibsona, czy kogoś, kto jest znany na całym świecie, i taki aktor hollywoodzki wcieliłby się w postać Polaka w czasie II wojny, pokazał historię i bach, i mamy. Ja mogę jeszcze od razu, ja mogę to cytować w nieskończoność. Wszyscy ważni politycy PiS, łącznie z wicepremierem i ministrem kultury panem Piotrem Glińskim, mówili, że takie filmy będą powstawać, tylko na to trzeba czasu. To był rok 2015, 2016. Chwalić Boga, mamy 2021.
I powstają. Dobrze, to może jakby
kogo ostatnio grał?
Ja chciałbym odejść. Proszę mi dać dokończyć.
Krzysikorskiego.
Ja bym jednak odszedł taki kliszę intelektualny, że Mel Gibson jest jakimś wybawcą i aktorem, który musi zagrać w produkcji.
To nie ja ten kliszę, to pan to wytłumaczy Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Raz jeszcze. Polskie kino organizacyjnie jest na zupełnie innym poziomie niż kino amerykańskie. Polskie kino nie dysponuje środkami, które mogą w jakikolwiek sposób zainteresować kino amerykańskie w najbliższych latach. Jeżeli byłoby tak, że bardzo prosty sposób można...
Panie dyrektorze, będą te superprodukcje, czy nie będą?
Jak pan mi da dokończyć, to panu odpowiem,
panie redaktorze. Ale na razie się pan nawet nie zbliża.
Ale zbliżam się fantastycznie i jak najszybciej spróbuję na to odpowiedzieć. Zatem Polski Instytut Sztuki Filmowej nie jest producentem. Polski Instytut Sztuki Filmowej może tylko i wyłącznie budować pewne ramy od pracy organicznej tak, żeby takie filmy powstawały.
Czyli rozumiem, pan nie może zagwarantować, minister kultury też nie może zagwarantować.
Ostatnie zdanie już by padło, padła odpowiedź. I w tej chwili obecnej są prace nad dwoma filmami, które dotyczą polskiej historii. Pierwszy to jest Kos o Kościuszce oraz film Ochotnik o Witoldzie Pileckim.
I to są amerykańskie superprodukcje?
Czy to są superprodukcje? Myślę, że to są raczej produkcje wysokobudżetowe. Jedna jest stricte amerykańska, druga jest koprodukcją polsko-amerykańską.
Proszę Państwa, zobaczymy, jak będą wyglądały te superprodukcje, o tym, czy PiS odzyskał świat filmu i czemu reżyserzy oraz aktorzy tak bardzo nie lubią rządzącej prawicy. O tym też porozmawiamy, ale już w radiu RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie był zaskoczony werdyktem jury festiwalu w Gdyni.
Wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta, laureatem Złotych Lwów.
Srebrne Lwy powędrowały do Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego.
Najlepszy reżyser to Łukasz Grzegorzek za Moje wspaniałe życie.
Najlepszy scenariusz, ta nagroda powędrowała do Marcina Ciastonia za film Hiacynt Piotra Domalewskiego.
Pierwszoplanowa rola kobieca.
Maria Dębska za rolę w filmie Bo we mnie jest seks Katarzyny Klimkiewicz.
Jacek Balcer za swoją kreację aktorską W innych ludziach Aleksandry Terpińskiej.
Gdynia bez tajemnic, rozmowa trwa w sieci.
No a Fakty RMF FM wracają punktualnie o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.